List z więzienia UB przy Placu Inwalidów w Krakowie. Kochana mamuś, dziękuję Ci serdecznie za syna i tak obszerne wiadomości o sobie i dzieciach. Co się tyczy chrztu syna, to gdyby był gwałt i przed naszym zobaczeniem się należało to zrobić, zrób. Lecz gdy będzie można, zaczekaj na mój powrót. Może być imię Stanisław, Jan, Franciszek lub Antoni. Serdecznie Cię całuję i Gysię, i syna, i pani Zofii ukłony. Tatuś.
Listy Stanisława Mierzby z więzienia to przede wszystkim niezwykle przejmujący obraz ojcowskiej troski o rodzinę, która praktycznie z dnia na dzień znalazła się w niezwykle ciężkiej sytuacji życiowej.
Dla nas, dla mnie te materiały to rzeczywiście klejnoty, cenne rzeczy. Przekazaliśmy je w imieniu rodziny całej, przede wszystkim zgromadzone przez ojca, a więc w jego imieniu, ale również swojego rodzeństwa, braci, aby służyły historykom, służyły innym jako materialny dowód historii właśnie tamtych ludzi.
List z więzienia prawdopodobnie przy ulicy Montelupi w Krakowie. Kraków, 19 maja 1947 roku. Kochana Haluś, dziękuję Ci za wiadomość z domu. Bardzo mi przykro, że nie wszystko pomyślne. Myślę o chorobach dzieci i o Twojej chorobie. O mnie się nie martw, moje zdrowie liche, ale jeszcze wytrzyma. Piszę dlatego, żebyś się nie martwiła paczkami, bo jak dotąd miałem wszystkiego dosyć. Lekarstwa dobre są i bardzo mi pomagają, ale co za dużo, to niezdrowo. Dlatego posyłaj mi tylko 1/4 kilograma cukru, 15 do 20 deko masła, trochę twaroszku z zielenią, czasem owomaltiny lub jemaltu i to wszystko. Aha, i trochę tytoniu lub dwie paczki papierosów. Jest mniej, to mniej palę. Jadwisie, weź koniecznie do lekarza i zajmij się jej gardłem, bo może być później źle. Że Wojtuś się poprawił ze zdrowiem, to się cieszę, bo tobie się ulży. Zajmij się swoim zdrowiem i dzieci, a reszta niech poczeka. Moja sprawa ma wkrótce ruszyć z miejsca, więc czekam. Pozdrawiam Was i całuję serdecznie.
Do Instytutu trafiło 51 takich listów z okresu od lutego 1947 roku do maja 1953 roku. Dodatkowo Instytut podjął starania, aby pozyskać kopie cyfrowe 3 dodatkowych listów, które wcześniej zostały przekazane do Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie. Tym samym w zasobie archiwalnym Instytutu znalazła się całość zachowanej korespondencji. Zdecydowanie największa część listów, bo aż 44, została nadana przez Stanisława Mierzwę z więzienia we Wronkach. Ponadto pojedyncze listy pochodzą z Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie, który znajdował się przy Placu Inwalidów. To tutaj Stanisław Mierzwa przebywał tuż po swoim aresztowaniu. Z więzienia przy ulicy Montelupi w Krakowie, gdzie był przetrzymywany podczas procesu krakowskiego, a także z więzienia przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie, gdzie był dwukrotnie przenoszony podczas odbywania kary więzienia.
Zaczekamy chwilkę. Młode pokolenie nie znało Witosa. Nie mogło go znać, bo wszystko zrobiono, ażeby zapomniana Polska i wieś polska o swoim przywódcy.
Można nazwać Stanisława Mierzwę najbliższym współpracownikiem Wincentego Witosa w ostatnim okresie jego życia. W czasie II wojny światowej szybko włączył się w kierownictwo konspiracyjnego ruchu ludowego na terenie Małopolski. Był tutaj jednym z 5 najważniejszych liderów tego ruchu. Był też reprezentantem w Radzie Jedności Narodowej, przedstawicielem ruchu ludowego. No, został w marcu 1945 roku delegowany na spotkanie z generałami sowieckimi, którzy zaprosili władze polskiego państwa podziemnego. To jest ta pułapka, która zakończyła się aresztowaniem, zakończyła się więzieniem na Łubiance, no i procesem sądowym.
Prosimy mecenasie do mikrofonu. Bardzo proszę zrobić to w tym miejscu.
Przyjaciele, cieszę się, że dożyłem tego momentu przywrócenia z powrotem Uniwersytetowi Ludowemu w Wierzchosławicach imienie jego patrona Wincentego Witosa.
W momencie jego aresztowania w 1946 roku pozostawił on na wolności żonę w ciąży wraz z trójką ich malutkich dzieci.
Kraków, 21 września 1947. Kochana Haluś, Piszę, choć nie wiem od czego zacząć, pisząc pierwszy raz do ciebie i małych łebków. Jestem zdrowy, to rzecz zasadnicza, dlatego nic a nic nie trapcie się o mnie. Odwrotnie, myśląc o sobie i waszym zdrowiu, sprawicie mi największą przyjemność. Paczkę dostałem i listy w niej, więc będę do was pisał. Ty staraj się tak samo uzyskać zezwolenie pisania. Pisz jednak tylko to, co mnie bezpośrednio interesuje, to znaczy wasze zdrowie i życie, reszta nie odgrywa roli. Dostałem wiadomość, że pozwolono mi na otrzymywanie dodatkowej paczki. Proszę cię tylko o jedną paczkę tygodniowo, to mi zupełnie wystarczy. Jak w domu, tak i w więzieniu jem, żeby żyć, wiesz o tym dobrze. Więc po co robić koszta i kłopoty wam, kiedy całkiem dobrze mogę żyć przy tej pomocy, jaką mi dotąd przysyłałaś. To czas długi, minął już rok, zjadłem wam wiele sił, nic wam nie dając. Tym się trapię, a dwie paczki to więcej strapienia. A wszystko, co masz dobrego, daj Wojtkowi, Gysi, gdy zaś wystarczy, to nawet Wickowi i Jackowi. Wszystko dla tych kochanych dziadów naszych, a czasem coś dla tatury. Wojtka pokropcie, tatusia nieprędko doczeka się, ano. Jacuś, sam bądź grzeczny i Cusia pilnuj, żeby słuchał mamusi. Uczcie się dobrze, chłopcy, i dużo, a gdy Gysia jeszcze trochę podrośnie, to ją nauczycie pisać wy obaj, bo tatuś nie może. Całuję cię, kochana mamuś, i Jacusia, i Gusia, i Gysię, i Wojtka małego bardzo mocno. Proszę was, byście się nie trapili o mnie, a żyli i pracowali zdrowo.
Marzena Kruk, dyrektor Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Czy wiele takich prywatnych historii trafia do państwa archiwum?
W mojej ocenie bardzo wiele, bo ponad 2000 darczyńców to często nie jest tylko jedna historia. Czasem jest tak, że w jednym domu są kolekcje, dokumenty związane z kilku albo kilkunastoma osobami i to wcale nie ze sobą spokrewnionymi. Czasem jest tak jak na przykład chociażby w związku z kolekcją przekazaną nam przez pana Bartłomieja Moszoro z Argentyny. On nie tylko przekazał nam dokumenty dotyczące historii jego rodziców. Tutaj jest zresztą wątek krakowski, bo jego mama tutaj z Krakowa była tutaj, mieszkała w czasie wojny, działała nie tylko swojego ojca, ale też zaprzyjaźnionych z ojcem innych żołnierzy polskich sił zbrojnych na zachodzie. To są naprawdę dziesiątki historii, setki, tysiące historii indywidualnych osób, ale też całych organizacji, bo trafiają do nas dokumenty przechowywane w rękach prywatnych, ale które dotyczyły na przykład różnych organizacji społecznych, kombatanckich, działających w Polsce, ale też poza granicami Polski, bo ten projekt zrodził się pierwotnie z troski o to dziedzictwo dokumentacyjne znajdujące się poza granicami kraju. I 1/4 tych zbiorów, które do nas trafiły, jest właśnie z całego świata. To są czasem bardzo małe kolekcje, kilkanaście stron, zdjęć, fotografii, ale ważne, a czasem to są dziesiątki metrów, to są całe tony materiałów, jak chociażby w przypadku The Polish Falcons of America, ważnej organizacji Sokolstwa Polskiego w Ameryce, działającej nieprzerwanie 136 lat, o której w Polsce mało kto słyszał. Niezwykle zasłużona organizacja. Każdy dokument jest ważny, każdy okruch historii jest ważny. Chcemy go dzięki temu projektowi zachować dla przyszłych pokoleń i opowiadać tym młodym ludziom o tych niezwykłych postaciach i to wcale nie tych z pierwszych gazet, chociaż oczywiście tych nie unikamy i od nich nie uciekamy, ale te osoby, które były w 4., 5., 7. szeregu, to one też tworzyły historię, ta historia też ich dotykała i ten ich punkt widzenia i to ich doświadczenie też jest dla nas ważne po to, żeby ten obraz historii stał się maksymalnie pełny.
Doktor Mateusz Szpytma, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Listy Stanisława Mierzwy robią wstrząsające wrażenie, bo przypominają, że politycy coś zyskują, ale też bardzo dużo tracą.
No, to jest tak, że polityka jest takim zajęciem, który tak wciąga, pochłania człowieka, że niekiedy, nawet bardzo często traci się dystans do rzeczywistości, nawet do swoich najbliższych, do swojej żony, męża, do swoich dzieci, poświęcając rodzinę, czas dla niej, dla działalności, czasem słusznej, czasem mniej wskazanej. Więc tutaj też widzimy, jego zaangażowanie było bardzo duże. On starał się właśnie tymi listami jakby chociaż w takim minimalnym zakresie zrekompensować no to, czego brakowało tym jego dzieciom. No te jego dzieci chciały mieć tatę, chciały mieć tatę w domu, żeby się zaopiekował, żeby pogłaskał, żeby posadził na kolanach, a on był daleko, był w więzieniu, a wcześniej był w konspiracji gdzieś w Warszawie, daleko też od domu.
I prosił, żeby nie przysyłać mu za dużo chleba, bo tego chleba potrzebują dzieci.
Tak, to też właśnie jest bardzo takie wzruszające. Wiemy, jak było trudno w tych więzieniach, jak troszkę tam nawet głodowano czasem w tych więzieniach. Te rodziny starały się jakoś wesprzeć, żona przysyłała różne rzeczy. On pisał: Helenko, to niech będzie dla dzieci, bo wiem, jakie są też potrzeby w rodzinie.
Czy powinniśmy poznawać historię również od tej strony, takiej bardzo osobistej, bardzo intymnej, wchodzącej trochę w świat wewnętrzny rodziny?
Jeśli to upływa pewien czas i rodzina się na to zgadza, to jak najbardziej, bo też wtedy widzimy tego człowieka, tego bohatera w pełni, jakim on był człowiekiem nie tylko od strony politycznej, oficjalnej, ale także i prywatnie. Widzimy, czy to jest koherentne, czy nie, czy ten człowiek miał, jak w Polsce to bardzo często widać, dwie twarze, bardzo się różniące, prawdziwą i fałszywą, czy ktoś jest spójny w tym, co robi. Tutaj widzimy pełną spójność. Tutaj Mierza był sobą i jako polityk w czasach sanacji, i w czasach niemieckiej okupacji, i w czasach komunistycznego zniewolenia, i też był sobą jako ojciec rodziny.
Wronki, dnia 8 lutego 1948 roku. Kochana Haluzi, dzieci, co u was? Mam nowy kłopot, skończyłem 43 lata, zacząłem więc rozmyślać, ile mi też ich jeszcze zostało? Czy będzie ich tyle, żebym mógł jeszcze wrócić do was i pracować? Och, jak ciężko żyć bez pracy i być ciężarem dla was teraz, a może i później, jeśli sił zabraknie? Żal mi, żem nie dostał listów od chłopców. Pierwszy list od synów, ale cóż zrobić, może był zbyt długi. Niech się choć czasem podpiszą na twoim liście. Tak mi tęskno za wami wszystkimi, nawet za Wojtkiem, którego nie znam. Ja coś dużo już umie? Cieszę się, że mieli dobre świadectwa, to wielka pociecha, byle dalej tak było. A Gisia jak? No już, koniec. Całuję was mocno i pozdrawiam serdecznie.
Wielu moich znajomych dopytuje się, no pewnie jakieś majątki dostajecie za te zbiory przekazywane. Chcę zapewnić, że nie, że jest to dar, a nie sprzedaż. To jest przekazanie z prośbą o przechowanie, o zachowanie dla wszystkich zainteresowanych.
Podamy sobie ręce na znak zwracania wszystkich chłopów w Polsce i śpiewać będziemy hymn wiciowy. Do niebieskich chował, od gród czarnej ziemi, już się sztandar nasz wiciowy kolorami mieni.
Nic nie było w stanie go, z tego przywiązania do tych wartości, z którymi się związał, które były dla niego najważniejsze, nic nie było go w stanie od nich odłączyć. Jego znaczenie dla rozwoju upamiętnienia Wincentego Witosa są niepodważalne. Nikt tyle nie zrobił w Polsce, żadna partia, żadne środowisko, co on jeden sam, oczywiście przy współpracy z różnymi osobami, na rzecz upamiętnienia Wincentego Witosa. Chociażby to, że bez niego nie byłoby w Wierzchosławicach Muzeum Wincentego Witosa, nie byłoby tej spuścizny. To jemu to zawdzięczamy.
Czy te dokumenty mogą zmienić ogląd historii? Czy są to raczej tak drobne sprawy, że świadczą raczej o historii takiej społecznej, rodzinnej?
To jest bardzo różnie. To zależy od kolekcji, którą dostaliśmy. Są takie właśnie, które opowiadają nam losy konkretnej rodziny, pokazują emocje, pokazują przeżycia, jak chociażby na przykład pamiętnik kilkunastoletniej Basi, która przeszła przez łagry sowieckie, wyszła z nieludzkiej ziemi z armią Andersa. Ale są też ważne dokumenty, właśnie organizacji społecznych, organizacji kombatanckich, tak jak chociażby ta dotycząca Sokolstwa Polskiego, bo w zbiorach tej organizacji znajdujemy dokumenty, które na przykład Sokolstwo Polskie przedstawiło Woodrow Wilsonowi, kiedy starano się, aby Polska wróciła na mapę świata. Wiele takich wątków, które znają tylko historycy, którzy są specjalistami w wąskich dziedzinach, dzięki tym kolekcjom może zostać spopularyzowana i może przebić się do szerszej świadomości. Czasem znajdujemy w tych kolekcjach potwierdzenie obiegowych informacji, które no, wszyscy wiedzą, że tak było, bo ktoś opowiadał, a tu mamy materialny dowód zapisany w dokumencie, zapisany w liście albo czasem w urzędowym dokumencie wytworzonym przez jakąś jednostkę, czy to wojskową w czasie II wojny światowej, bo inną gałęzią tego projektu jest też współpraca z archiwami poza granicami kraju. Ten projekt się rozszerzył przed 2 laty i nawiązujemy współpracę z archiwami chociażby na przykład w Afryce, które w Harare, które przechowują dokumenty wytworzone przez brytyjską administrację kolonialną w tamtym czasie, zarządzającą Rodezją w tamtym czasie, tak się nazywał ten kraj Rodezja, w którym przecież wylądowały polskie dzieci i Polacy w czasie II wojny światowej. Tam jest dokumentacja administracyjna, do której ciężko badaczom dotrzeć, a dzięki temu projektowi i dzięki digitalizacji tego będziemy mogli spopularyzować wiedzę i poznać szczegóły tego zagadnienia.
Jeszcze troszkę tych materiałów zostało w tej skrzyni skarbów rodzinnych. No i jeszcze dna nie widać, ale już z tej skrzyni sporo skarbów ubyło. Mam nadzieję, że do połowy przyszłego roku wszystkie pozostałe będą do Instytutu przekazane i tam znajdą swoje dobre miejsce na lata. Nie na rok, nie na dwa, ale znacznie dłużej.